Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje audycję. I drodzy państwo, chciałem powiedzieć, że dzisiaj akurat dokładnie jest 29. rocznica, kiedy pierwszy raz z żoną siedliśmy przy mikrofonie Radia Maryja. Co prawda było to dyżur spikerski, niedziela rano w zastępstwie za kogoś, ale pierwszy raz przed mikrofonami Radia Maryja żeśmy zasiedli 29 lat temu. Dzisiaj nasi goście będą przedstawiali temat tajemnica uzdrowienia przez adorację Najświętszego Sakramentu. Nasi goście to ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana, franciszkanin konwentualny z Niepokalanowa, wykładowca homiletyki w seminarium duchownym w Łodzi Łagiewnikach, prowadzący warsztaty i rekolekcje dla małżeństw i rodzin, autor wielu artykułów i książek, między innymi Stają się jednym ciałem, Stają się jednym duchem. Serdecznie witam ojca.
Ja również witam wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich, którzy nie należą też do rodziny Radia Maryja, a są przy radioodbiornikach, wszyscy, którzy jeszcze nie są zmęczeni, a chcą z nami poddać się refleksji wspólnie, która też jest i modlitwą, i adoracją.
Czy ojciec chce kogoś pozdrowić?
Pozdrawiam przede wszystkim moją wspólnotę w Niepokalanowie. Pozdrawiam całą parafię Żory, gdzie będę jutro od środy popielcowej głosił tutaj wielkopostne rekolekcje i z tego miejsca się łączę z Radiem Maryja i z całą rodziną Radia Maryja. I pozdrawiam również moją najbliższą rodzinę z parafii Ozorków pod Łodzią między Zgierzem a Łęczycą.
Dziękuję. Naszym gościem również jest pani Iwona Niedbalska, doradca życia rodzinnego, lekarz-pediatra. Serdecznie witam panią.
Witam wszystkich również bardzo serdecznie.
I kogoś pozdrawiamy?
Oczywiście pozdrawiam mojego ukochanego męża, moje dzieci, Marysię, Zosię, Jasia i Józefa, moją mamę, które mam nadzieję też nas słucha dzisiaj, moich przyjaciół i współpracowników przychodni, wszystkich, którzy pracują razem ze mną w przychodni Jasin i wszystkich przyjaciół, moich pacjentów.
Dziękuję. Drodzy słuchacze, małżonkowie, rodzice przede wszystkim, może się państwo dziwią, dlaczego w tej audycji, a nie w jakiejś ogólnej Radia Maryja, chcemy mówić o adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlaczego uważam, że to jest ważne? Otóż przez wiele lat posługiwaliśmy z żoną na rekolekcjach domowego kościoła, zamkniętych rekolekcjach również, gdzie proponowaliśmy adorację Najświętszego Sakramentu małżonkom, ale taką adorację, powiedzmy, indywidualną. Jedno małżeństwo w kaplicy z Panem Jezusem. Całonocną. Każdy losował czas, który mu tam Pan Bóg wyznaczył i wstawał na określoną porę, na te 20-40 minut, żeby pobyć z Panem Jezusem. Jak się potem okazało w świadectwach na koniec rekolekcji, na początku była trochę panika. Co my będziemy przez tyle czasu robili przed Najświętszym Sakramentem? A więc gorączkowe poszukiwanie jakichś modlitw, modlitewników, co by tutaj się namodlić, prawda, przed Panem Jezusem. Choć im mówiłem, że nie mają być gotowe formułki, tylko mają stanąć jako małżonkowie i przedstawić swoje problemy i słuchać, co im Pan Jezus powie. No i okazuje się, że to była rewelacja. Po prostu szereg różnych problemów, nie mówili o jakich, bo to ich sprawa indywidualna, własna przed Panem Bogiem, które dotychczas nie udało im się w jakiś sposób rozwiązać, pokonać, razem z Panem Jezusem zostały rozwiązane przez adorację Najświętszego Sakramentu. Klęczeli przed Nim, słuchali, patrzyli i się poukładało im w życiu. Ale o tym, jak należy adorować, po co jest ta adoracja, to już powie specjalista, ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana. Prosimy bardzo, ojcze.
Bardzo łatwo mówić, gorzej to czynić, bo adoracja to szczególny ten typ modlitwy, który myślę, że gdy otwieramy Pismo Święte i chcemy szukać, gdzie jest o adoracji, dlaczego Kościół wymyślił taką formę adoracji, no to myślę, że ja osobiście zawsze odnajduję adorację w tych słowach Pana Jezusa, które zostały skonkretyzowane: wytrwajcie w miłości mojej. Czyli Panu Jezusowi chodziło o takie spotkanie z nami, które nie sprowadza się tylko do jednorazowych uniesień. Nie chodzi o spotkanie przypadkowe, z doskoku, ale chodzi o tą trwałą relację, o postawy codzienne, jakoś niezmienne, wierne, nieprzerwane. I myślę, że w odniesieniu do tych słów Pana Jezusa w Ewangelii Janowej, rozdział 15, wiersz 9, no jest i odnajdujemy sens i zarazem biblijne podstawy adoracji. A więc po co adoracja, kiedy wiemy, że jest to ta szczególna modlitwa? Niewielu ludzi ją odkrywa, choć wszyscy tam gdzieś w sercu za taką adoracją tęsknią. Jest ona aktem miłości zamienionym w modlitwę. I dlatego te słowa wytrwajcie w miłości mojej. To inaczej chodzi o to, wytrzymajcie moją miłość. Dalej, nie uciekajcie przed moją miłością. Ta miłość jest darem od Boga, jest miłością, którą nas kocha Bóg. I my wiemy, że nie chcemy uciekać przed tą miłością, ale no mamy tę ograniczoność w sobie, a zarazem i grzeszność, że nieraz nam bardzo trudno jest o tą adorację. I to jest też pytanie dzisiaj dla każdego z nas osobiście, a później przenosząc też na rodzinę, jak zamieszkać w tej miłości, w doświadczeniu bycia ukochanym przez Boga, nie wyprowadzać się z tej miłości, pozwolić się kochać Bogu, nie zrywać tej relacji, bo od tej relacji osobistej mojej z Bogiem później tak bardzo zależy relacja moja z mężem, czy z żoną, czy z dziećmi, czy w rodzinie. Dlatego nie powinno to być trudne pozwolić się kochać Bogu, ale tego trzeba się uczyć, no bo może być coś lepszego, żeby pozwolić się kochać Bogu, ale lęk Jezusa jest jednak o to, że my nie wytrwamy w tej miłości. Dlatego nas prosi, wytrwajcie w tej miłości. Pan Jezus nam tutaj daje to, ten warunek. W kolejnym wersecie nam może wyjaśnia, nie warunek, ale wyjaśnia nam, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania. I o co chodzi w tym zdaniu? Bo przecież nie o to, że jeśli nie zachowamy przykazań, to Pan Jezus nas przestanie kochać. Bo Jego miłość, jak wiemy o tym dobrze, jest uprzednia, bezwarunkowa. Kocha nas, gdy jesteśmy grzesznikami. Ale chodzi o to, że gdy słyszymy od Jezusa o Jego przykazaniach, to właśnie szatan budzi w nas wątpliwość co do tego, czy on nas kocha. I dlatego szatan wie, że Bóg nas zawsze kocha i on chce wręcz odwrotnie nam mówić, że on nas okrada ze szczęścia, on nas okrada i jakoś ogranicza, że liczy się tylko dla Boga ten zakaz, nie wolno ci. I diabeł szepcze, tak jak pierwszy, na pewno nie umrzecie. Bóg po prostu nie chce, abyście byli tak jak on. Nie chce, byście mu dorównywali. Chce nad wami panować. I dlatego tak bardzo ważne jest, że ta podejrzliwość, którą szatan w nas często wkłada, zakaz, nakaz, to jest nie do pogodzenia z miłością. Zakazuje nam Bóg, to znaczy nie kocha. I potrzebna nam jest bardzo tak właśnie ta modlitwa, szczególnie trwania, uwielbienia Boga, modlitwa miłości, kontemplowania Boga, żebyśmy no, nie wychodzili z tej miłości, żebyśmy rzeczywiście zamieszkali w doświadczeniu bycia ukochanym przez Boga. Nie wyprowadzali się z tej miłości, pozwolili się kochać, bo od tego zależy później od rozumienia adoracji. Całe nasze później przechodzenie do życia codziennego. I dlatego po co przychodzimy na adorację? Wystawiony jest Najświętszy Sakrament, mamy wiarę, mniejszą, większą, najczęściej malutką tą wiarę. Wierzymy, że Ty jesteś tu Boże w kości żywy i prawdziwy. Przychodzimy, mówimy inaczej, kontemplować monstrancję, eucharystyczny chleb. No ale ktoś powie tak po ludzku, no ile można patrzeć, ile można kontemplować. Łatwiej nam kontemplować, adorować ikonę, oblicze Chrystusa. A o wiele trudniejsze jest kontemplować tajemnicę. Tajemnicę, gdzie w prostym znaku chleba w tej nieraz pięknej monstrancji przychodzi pierwszy ten zachwyt, ale może właśnie trzeba, kiedy odpowiadamy po co, aż żeby wytrwać w Bożej miłości, to aż trzeba tyle siedzieć, czy te pół godziny, czy godzinę, to jak mój przedmówca zaznaczył, że no jest to pewna trudność. I co robić na tej adoracji? No choćby pomyśleć o tym, że to wpatrywanie się nawet w tajemnicę, Najświętszy Sakrament jest przede wszystkim miłością. U nas w Niepokalanowie o tyle jest łatwiej adorować w kaplicy wieczystej adoracji, bo jest przedstawiona ikona Niepokalanej Matki, która tutaj w sercu, tutaj w sobie trzyma hostię Jezusa i ten obraz, jeśli ktoś nie był, to zachęcam, żeby do Niepokalanowa przyjechać. I ta niepokalana monstrancja Jezusa jest no chyba wspaniałym takim podsunięciem myśli do kontemplowania miłości. No bo czym jest adoracja? Czym jest adoracja? No kiedy można powiedzieć, porównać, kiedy dwoje ludzi przeżywa intensywnie swoją miłość, otoczenie to dostrzega i stwierdza, że oni siebie wzajemnie adorują. Chcę przez to powiedzieć, że dla niego ona, czy on jest najważniejszy, cały świat kręci się wokół niej, a dla niej on jest najważniejszy, stanowi jej świat. I zakochani potrafią uczynić wszystko, by znaleźć chwilę czasu w ciągu dnia na spotkanie sam na sam. I to spotkanie jest warunkiem rozwoju ich później miłości. Dlatego kontemplując tę miłość, no najpierw trzeba się spotkać, przyjść na tą adorację, która ma wzbudzić sobie taką otwartość na doświadczenie urzeczenia Bogiem. I moje takie pierwsze pytanie by było i do radiosłuchaczy, i do wszystkich, którzy by chcieli wejść w adorację. Może chciałbym też zachęcić do odkrycia wartości adoracji, że by odkrywać to bogactwo uwielbienia Boga, no to najpierw trzeba tego Boga poznawać. I to jest drugi warunek, miłość, kontemplacja miłości, ale też poznanie wzrokowe jest bardzo ważne źródłem naszej wiedzy. Przyglądanie się czemuś lub komuś jest poznawaniem. Tak jak chłopak przygląda się dziewczynie, dziewczyna chłopakowi, chodzą ze sobą, przebywają, w ten sposób się zbliżają do siebie. I dlatego zastanówmy się w tym sensie, czy poznałeś, wpatrując się w oblicze Chrystusa, i czy doświadczyłeś tej wyjątkowości, bliskości z Bogiem, zbliżenia, które sprawia, że stajemy się za żywymi przyjaciółmi Jego samego. Następnie, czym jest adoracja przy kontemplacji, kiedy jest? No jest życie. Widzieć to żyć. Kiedy człowiek umiera, zamyka oczy. Kiedy nie widzimy Boga, jesteśmy dla Niego jakby umarli. Kiedy Go nie dostrzegamy w naszym życiu, zaczyna nam się powoli wydawać, że On nie istnieje. A to jest właśnie taką sytuacją, w której człowiekowi wydaje się, że Bóg umarł. Ale tak naprawdę to jest odwrotnie. A to jest śmierć człowieka dla Boga i ma początek w niezauważeniu Boga. I dziś właśnie chcemy sobie to uprzytomnić, że wpatrując się w Jego oblicze, adorując Boga w monstrancji, mam Go dostrzec, zacząć w ten sposób żyć, widzieć Boga, tak naprawdę znów żyć. I to jest znów, czym jest następny element w adoracji, to jest odkrycie zupełnie czegoś innego niż widziałeś, dopatrywaniem się w cierpieniu szczęścia, w ciemności światła, w smutku radości, a w samotności obecności. I to jest tak bardzo ważne i chciałbym tutaj panią doktor poprosić też, bo na pewno się tu dobrze przysłuchuje, jak bardzo jest ważne, jak bardzo ważne jest odkrycie przez adorację, szczególnie gdy człowiek przychodzi cierpiący, gdy dotyka w sobie, doświadcza w sobie ciemności, jak bardzo potrzebne jest to spotkanie z Bogiem w adoracji, tego odkrycia terapeutycznego.
Prosimy pani Iwonę Niedbalską.
Rzeczywiście. Człowiek cierpiący doświadcza najczęściej uczucia osamotnienia, opuszczenia, bycia nieważnym, niekochanym, nikomu niepotrzebnym. Może też myśleć o tym, że nie da siły, nie ma siły, nie będzie miał siły udźwignąć tego ciężaru, że po prostu gdzieś zginie, przepadnie. Pracuję na co dzień w przychodni. Przychodzą do mnie rodziny, mamy z dziećmi, czasami całe rodziny. Cierpienie w tych rodzinach jest bardzo różne. Czasami to są zdrowe rodziny, kiedy problemy zdrowotne to naprawdę nie są wielkie problemy, jakieś zwykłe przeziębienia. Ale spotykam też matki, które mają dzieci bardzo poważnie chore z różnymi wadami genetycznymi. Pracowałam również w szpitalu 7 lat. I tam w szpitalu klinicznym, więc tam miałam możliwość towarzyszenia matkom przy bardzo, bardzo chorych dzieciach. Czasami te dzieci przedwcześnie odchodziły do Pana. Praktyki robiłam na hematologii. Pracowałam staż na hematologii. Tam szczególnie ciężko było towarzyszyć pielęgniarkom i matkom, swoim dzieciom, ponieważ tam dzieci umierają świadome swojego stanu zdrowia. W cierpieniu potrzebna nam jest pomoc. Bóg dobrze o tym wie, że jesteśmy słabi, że jesteśmy bezradni bez Niego. I popatrzmy na historię naszego zetknięcia się z Nim. Najpierw jest to chrzest święty, kiedy nie jesteśmy świadomi tego, że Bóg przychodzi do nas z łaską. Nie pamiętamy momentu chrztu świętego. Później, jeżeli to jest rodzina katolicka, rodzice się modlą razem z dzieckiem, opowiadają o Bogu, mówią razem papież. W jaki sposób Bóg staje się bliższy, jeżeli dziecko ma szczęście i rodzice są rodzicami kochającymi się i Bóg rzeczywiście w ich życiu działa i ono to widzi, to jest mu łatwiej uwierzyć, że Bóg rzeczywiście opiekuje się rodziną. Potem przychodzi moment pierwszej komunii świętej, przeżycie niezwykłe, ponieważ wówczas nawiązuje się bardzo osobista relacja między nami a Bogiem. I można powiedzieć, od tego momentu Bóg nas już nie opuszcza. Fizycznie się z Nim jednoczymy. On przychodzi do nas w komunii świętej. On daje nam całego siebie, swoje ciało, wszystko, co ma. Oddaje nam siebie całego, aby nam pomóc żyć tu na ziemi i doprowadzić nas do Królestwa Niebieskiego. Po to, żebyśmy mogli z Nim razem zamieszkać w niebie. Jeżeli nie ma żadnych tragicznych sytuacji, powiedzmy, żyjemy sobie spokojnie, chodzimy do kościoła, ale w życiu dorosłym może się zdarzyć, że przejdą takie trudności, jakieś, powiedzmy, choroba, tak? Takie trudności, które żyjemy bardzo szybko, to też jest istotne, że my żyjemy bardzo szybko, teraz więcej się dzieje, teraz popatrzcie, co się dzieje na świecie, jak wszyscy szybko żyją, to jest po prostu choroba czasów. Nie mamy czasu spojrzeć na siebie, spojrzeć sobie głęboko w oczy, a co dopiero spojrzeć Bogu w oczy. My nie mamy czasu dla siebie. Ciągle pracujemy i jesteśmy tak zabiegani. Pan Bóg wie, że człowiek będzie zabiegany, więc już zabezpieczył jak gdyby dla człowieka tą jedną niedzielę. Nie pracuj. Musisz w niedzielę odpocząć. Musisz przyjść do mnie, musisz się zatrzymać. Musisz popatrzeć na mnie, bo nie dasz rady, człowieku, bo nie dasz rady. Bo zgubisz siebie, zgubisz własną duszę. Więc Bóg zatroszczył się o to, dając nam ten nakaz. To jest wszystko logiczne. My musimy mieć czas na to, żeby wpatrzeć się w Boga, żeby się zatrzymać. I teraz spójrzmy na takiego zagonionego człowieka, który ma bardzo dużo problemów. On po prostu nie wie, za który problem się, za rozwiązanie którego problemu się wstydzić. Czy za ten, czy za ten, czy za ten. Tutaj ktoś choruje, tutaj ktoś stracił pracę, tutaj dziecko ma taki problem, tutaj ciocia, tutaj babcia. Cały świat jest nasączony problemami. Gdy się nie odwrócimy, jest jakiś trud i cierpienie. Gubimy się w tym wszystkim. Konflikt w rodzinie, konflikt w małżeństwie, konflikt między nami a dziećmi. Słyszymy, że jesteśmy źli, że to nie tak, to nie tak, to nie tak. Nie dość, nie dość, nie dość. Jestem niedobra we wszystkim, za mało jestem dobra. Gubimy się. Adoracja, powrót do Boga, powrót do relacji z Nim stwarza nas jakby na nowo. Na nowo mamy szansę, kiedy się wyciszymy. Jezus mówi, przyjdź do mnie, niech przyjdzie do mnie każdy, kto jest utrudzony. Więc w tym utrudzeniu, jeżeli zdecydujemy się, bo to jest nasza decyzja, ja decyduję się zostawić świat zewnętrzny, zostawić swoje problemy na zewnątrz, kościoła na początek. Zakładam buty, kurtkę, idę do Jezusa, idę Go adorować. Sam fakt, że ja decyduję się na to, jest już łaską, On już mnie tam zaprasza, więc idę do Niego i On na mnie czeka. Bo to jest tak, że to Bóg jest zawsze wierny. On jest mi wierny i będzie mi wierny aż do mojej śmierci i po mojej śmierci. To ja nie jestem wierna i to ja opuszczam Boga. On jest ze mną zawsze, więc On nie wraca do mnie. To ja muszę wrócić do Niego, żeby uspokoić moje myśli, żeby napełnić moje serce miłością, bo ją zgubiłam po drodze. Wypłynęła gdzieś z mojego serca, pogubiła mi się i wydaje mi się, że ja nawet kochać ją mnie własnego męża i własnych dzieci. Więc to ja muszę wrócić do Niego po to, żeby napełnić się miłością. Wchodzę do kościoła, ale jeszcze te myśli wszystkie we mnie grają, jeszcze jestem cała rozedrgana. Siadam w łasce i patrzę. Może na początek nawet nie mogę uklęknąć, muszę się wyciszyć, uspokoić. To naprawdę trochę trwa, zanim uda nam się odsunąć myśli, które nas atakują cały czas z zewnątrz. Jeszcze tego nie przemyślałaś, zupełnie nie dokończyłaś. Tam już jakieś sprawy do załatwienia. Nie. Żeby być dobrą ze wszystkim na zewnątrz, czy jako matka, żona, lekarka, sąsiadka, córka, teściowa, przyjaciółka, ja najpierw muszę wrócić do tej pierwotnej relacji, do relacji z moim stworzycielem, dawcą miłości. Bo jeżeli nie wrócę do niego i nie zaczerpnę miłości z jego serca, to w moim sercu będzie lęk, zniechęcenie, trwoga, może być pycha, może być egoizm. To serce będę miała tak przepełnione, że ja ciągle będę chodziła z tym sercem. I czym ja będę obdarzać innych, najbliższych? Czym? Tym, co mam w sercu. Czyli lękiem, zazdrością, gniewem, złością, podejrzliwością, tym wszystkim. Najwięcej lęku mamy w sobie. Nosimy najwięcej lęku. Nikt mi nie pomoże, tak jak Bóg. Tylko On może zabrać ode mnie to wszystko, co wypełnia moje serce. Oczywiście za moją zgodą. I ja idę tam do Niego, żeby Mu oddać wszystko, co mam w sercu. Po to, żeby On to zabrał i dał mi swoją miłość. Ja tak bardzo skracam, ale obrazowo. Żeby dał mi swoją miłość w czasie adoracji. Bo kto z kim przestaje, takim się staje. Więc jeżeli ja będę przebywać z dawcą miłości i wyrażę swoją wolę, że chcę pogłębić tę relację. Jezu, ja Ci przynoszę moją nędzę, tak jak Jezus mówi do świętej Faustyny. Jeszcze mi czegoś nie oddałaś. Czego Jezu Ci jeszcze nie oddałam? Przecież wszystko jest już Twoje. Nie oddałaś mi jeszcze Twojej nędzy, bo tylko ona jest naprawdę Twoja. Więc ja mam na tej adoracji zanieść całą moją nędzę Jezusowi i mam ją po prostu oddać, wierząc, że On mnie tutaj oczekiwał, że On mnie kocha, że On mnie pragnie. Jeżeli ja w ufności wykonam taki gest serca, to zapewniam Was, że Jezus bardzo szybko się oddaje mi i zaleje nasze serce miłością. To jest wzajemność. Dajemy i przyjmujemy miłość. I wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej wrócić do naszego świata, w którym jest cierpienie. Jeżeli będziemy trwać przed Jezusem, to mamy szansę uspokoić nasz rozdrgany organizm, który jest chory. Tak, bardzo często. Ze względu na to, że mamy bardzo niespokojne myśli, jest nas bardzo dużo niepokojów i lęków, chorujemy. Chorujemy, mamy nerwicę, mamy wrzody żołądka, mamy kamicę, mamy różne egzemy, one też są chorobami psychosomatycznymi. Również choroby z autoagresji się pojawiają z powodu naszego lęku i braku miłości. Boimy się odrzucenia.
No właśnie, bo pani doktor, bo ja uważam, że wielu ludzi uważa, że sprawa pokoju, bo o nim się mówi, czy jak myślimy, to tylko często jako światowe bezpieczeństwo, a zapominamy, że to jest przede wszystkim nasze duchowe bezpieczeństwo, które właśnie, gdy adorujemy Pana Jezusa, gdy kontemplujemy, to odnajdujemy to duchowe bezpieczeństwo, ten pokój serca, tą miłość, bo bez niego niespokojne, jak powie później, powie to święty Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Bóg daje pokój, daje odpocznienie i to jest ten piękny, w tym walorze terapeutycznym adoracji, no jest ten odpoczynek, który nie potrzeba brać leków nasennych, różnych tylko psychotropów, bo niektórzy tak strasznie pokładają w tym nadzieję i wierzą i mówią, na pewno pani doktor, proszę mi coś tam przepisać, żebym ja takich nie przeżywał, bo tak, a niektórzy w ogóle negują to, to też jest inna sprawa, ale my mówimy w tym wymiarze duchowym, że gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy, jak czytamy księdze Hioba, i nie taki bowiem jest to pokój, jaki daje ten świat, niepewny, nietrwały, okupiony kompromisem albo i zniewoleniem, no zniewoleniem też i pokój serca ludzie otrzymują, czy taki pokój ten wewnętrzny, nawet lekami często, że są zniewoleni, uzależnieni od leków. Mało to mamy lekomanów różnych, ale ten pokój, który daje Chrystus, jest wieczny, bezwarunkowy. Nikt dziś nie bywa przymuszany, jest wolny wyborem dziecka Bożego, w imieniu którego zawsze występuje Matka Boża, i dlatego u nas ta adoracja jest szczególnie z nią połączona. Może tak kogoś dziwić, że do niej się odwołuję, do niepokalanej, ale ołtarz niepokalanowski jest dlatego tak bardzo też adoracyjny, szczególnie leczący, uzdrawiający, bo on jest skromny, bo przecież niepokalana i ona jest przecież pełna prostoty. Figura, nie chodzi o to, że jest ze srebra zrobiona, ona może w ogóle w sensie duchowym nie ma wartości materialnej, bardziej może dla nas artystyczna wartość, ale przede wszystkim ta współczesna monstrancja, która jest szczególnie w Niepokalanowie, ale myślę, że i w każdym wieczorniku, bo tam, gdzie jest Chrystus, tam jest niepokalana, żeby ktoś mnie nie posądził, tylko lokalny patriotyzm, ona świeci człowiekowi. Przede wszystkim niepokalana, żeby wskazywać nam na Chrystusa i żeby w ten sposób dawać nam w Nim każdemu to odpocznienie duchowe, to uspokojenie, żebyśmy znów stawali się i chcieli i pragnęli w Jezusie Eucharystycznym odnajdywać światło dla naszych umysłów, serc i dusz, a tym bardziej jeszcze z niepokalaną, bo tam, gdzie Maryja, tam Boże miłosierdzie, tam Boża chwała.
Tak, to jest właśnie bardzo, bardzo piękne i ważne, co ojciec tutaj mówi. Ja jeszcze tak z medycznego punktu widzenia chciałabym, żebyśmy sobie to wyobrazili. Mianowicie,
tak.
Rodzimy się w rodzinach bardzo różnych. O tym też mówiłam w poprzedniej audycji, kiedy tematem było, dlaczego warto zaufać niepokalanej, ale te tematy się ze sobą bardzo łączą. Ponieważ było mało czasu antenowego, to nie mogłam dokończyć tego tematu. Teraz króciutko tylko przypomnę o tym, że ponieważ mamy bardzo różne rodziny i różnych rodziców i ci rodzice mogli sami być, już mieć taki jak gdyby startowy, wysoki poziom stresu. Czyli właściwie żyją cały czas na takim jakby haju pobudzenia nerwowego, ponieważ oni również byli tak wychowywani. Nie było w domu ciszy, spokoju, miłości bezwarunkowej. Jeżeli się urodzimy w takiej rodzinie, dziecko się urodzi w takiej rodzinie, to jego rodzice nie będą potrafili nauczyć go, jak samemu regulować własne emocje i myśli, jak samemu wyregulować siebie. I może być tak, że jako dorosły człowiek ja również funkcjonuję na takim podstawowym, bardzo wysokim poziomie pobudzenia. I wówczas każde niepowodzenie, każde zranienie, każdy stres będzie powodować we mnie bardzo gwałtowny wyrzut jeszcze dodatkowo adrenaliny, co może wręcz powodować moje trudności w relacjach z innymi, trudności w pracy, nie mówiąc o rozchwianiu mojego własnego zdrowia. Jeżeli jesteśmy ludźmi jeszcze dodatkowo bardzo wrażliwymi, czyli jesteśmy z tej grupy nadreaktywnych osób, które mają szybkie przewodzenie, to po prostu jest taka fizjologia, ale bardzo trudna dla niektórych, żeby to przyjąć, to wówczas jeszcze dodatkowo jesteśmy narażeni na zranienia, które utrudniają nam w ogóle akceptację siebie. I może dojść do tego, że w pewnym momencie życia ja mam tak niskie poczucie wartości własnej, jestem wytykany palcami, że ja właściwie mam ochotę zapaść się pod ziemię i w ogóle nie żyć. I jak wygląda regulacja człowieka? Człowiek może wrócić do równowagi, do harmonii wewnętrznej, czyli harmonii ciała, umysłu i ducha, tylko przy osobie, która jest w pełni zharmonizowana. Jeżeli ja się spotkam, będąc histeryczką, z histerykiem, no tylko pogłębi się moja histeria, prawda? Jeżeli ja się spotkam z kimś, kto jest równie nerwowy jak ja, to on mnie nie uspokoi. Jeżeli mam nerwową matkę albo ojca, albo męża, który mnie nie rozumie, to też mi nie pomoże. No i właśnie, teraz patrzmy, jak idziemy do kościoła, tak, tylko tak. Powiem, że jak ja idę do kościoła, idę do Jezusa, ja klękam przed Nim i wiem, jaka jestem, a jednocześnie zaczynam kontemplować, kim On jest. I mam to sobie wyliczać, mogę sobie otworzyć litanię do serca Jezusowego albo inną litanię do imienia Jezus, czy do Trójcy Świętej. I coś, co mówi mi o Bogu, o Jego przymiotach. I zaczynam to rozpamiętywać. Patrzę na Niego i myślę sobie, dobrze, Boże, wiem o Tobie, że jesteś samą czystą miłością, bezwarunkową. Więc kochasz mnie taką, jaka jestem. Nie muszę być przy Tobie lepsza, inna, zgrabniejsza, piękniejsza, mądrzejsza. Ty mnie przyjmujesz. Potem jesteś ciepły, jesteś czuły, jesteś serdeczny, jesteś mi życzliwy, jesteś dobry. Ty o mnie zadbasz, zatroszczysz się i to wszystko jest na maksa. Nie możesz być większej miłości niż Twoja, większej opieki niż Twoja, większej troski niż Twoja. Czyli ja znajduję się w najbardziej komfortowej sytuacji z najbardziej kochającą osobą, bo Bóg jest osobą. Dobrze, żeby sobie to uświadomiła. Ja jestem osobą żywą, która myśli, która ma uczucia, która chce być ze mną w relacji. On mnie pragnie. On tylko na mnie czekał, żeby mnie obdarzyć łaskami. I co jest ważne? Bóg daje łaski na teraz, w tej chwili. Ja nie muszę się martwić o to, że Bóg nie da mi łask na cały tydzień do przodu albo na rok do przodu. Bo Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy żyli w teraźniejszości. Żebyśmy żyli w teraźniejszości, bo On w teraźniejszości jest i ja jestem z Nim w teraźniejszości i On daje łaskę po łasce.
Tak.
Mam taką książkę.
I to jest bardzo ważne, też idąc po myśli, pani doktor, że to uświadamianie sobie też Boga, przymiotów Bożych, no przede wszystkim jest jakimś apelem do każdego z nas, żebyśmy się zachęcali, mobilizowali do tej adoracji i osobiście, i z rodziną, nie pozwalając sobie na utratę nadziei, miłości, ale na te bliskie relacje z naszą matką, ojcem, bez względu na to, jacy by nie byli, bo często ich tylko tak zewnętrznie, zjawiskowo często oceniamy, żeby też poprzez bliskość z Jezusem mobilizować się do pragnienia bliskości w relacjach naszych międzyludzkich, między mamą, tatą, tu do młodych ludzi, ale też i małżonką, bo niestety często rodzina, domy nasze dla młodych ludzi, przez to, że my nie mamy tej relacji, a też i takiej większej choćby modlitwy, bo dzisiaj jest taki problem, że małżonkowie wstydzą się razem modlić. Może ja tam się pomodlę później, kiedy żona go prosi. Chciałaby, żeby on się modlił z nią. A nieraz jest też odwrotnie, że później te domy rodzinne stają się szkołą oduczania bliskości. I stąd jest później bardzo wiele ran. Ran, które mogą być zabliźnione, ale no niestety czekają na uzdrowienie. Adoracja daje to uzdrowienie tych ran zabliźnionych, kiedy sami klękamy do modlitwy, adorujemy Pana Jezusa, kiedy stać nas na ten czas, bo często nam się może wydawać, że to jest stracony czas, a absolutnie nie. To jest to uzdrowienie też później relacji rodzinnych. No bo wiemy, że ja tylko wymienię, może pani doktor też dopowiedzieć, ale myślę, że takimi naszymi ranami, może zabliźnionymi, a nie uzdrowionymi, to często jest porzucenie, które rodzi się z poczucia emocjonalnego opuszczenia, kiedy wołam bliską osobę, nie mam odpowiedzi, potrzebuję jej, czuję się samotny i to doświadczenie przytłaczające choćby we wczesnym dzieciństwie, dzieci pozostawione w pustych domach, czasem w szpitalach, nikt się nie interesuje, nie tylko dziećmi, ale nieraz człowiekiem starszym, ich cierpieniem, ich samotnością. Później takie zranienie, które jest zabliźnione, ale nieuzdrowione, z dzieciństwa, a później się ciągnie, to jest odtrącenie. Choćby od słów pierwszych, które zaczynają się, nie przeszkadzaj, zajmij się czymś, idź, pobaw się sam do dziecka, albo jeszcze gorzej, jak dziecko przychodzi do tatusia, który z pracy wraca, on jest zmęczony oczywiście, a ojciec temu dziecku mówi, zejdź mi z kolan, odejdź, daj mi spokój, męczysz mnie, złoszczę się na ciebie. Gdy dziecko nieraz chce coś powiedzieć rodzicom, że jest mu źle, padają raniące słowa, nie histeryzuj, nie przeszkadzaj, znów sobie coś tam ubzdurałeś, weź się w garść. I nieraz może nawet i po upadku zapłakane usłyszę, jak kiedyś widziałem przed kościołem, dziecko upadło, a ojciec mój, przestań się mazać, nic się nie stało, albo jeszcze gorzej, zaraz tak ci dołożę, że naprawdę byś miał powód do płaczu. To są te później często właśnie te zranienia, one są później zabliźnione, ale nie uzdrowione.
Tak. To prawda wszystko. Ja bym się chciała cofnąć jeszcze do pierwszego momentu naszego stworzenia. Wyobraźmy sobie gamety, żeńska i męska. Jest ten moment, w którym Bóg mówi tak, daje błogosławieństwo. Łączą się gamety, dostajemy duszę, dostajemy anioła stróża, pewnie to już się wtedy dzieje razem z nim. Chóry anielskie śpiewają, bo przecież to z woli Boga, z Jego miłości powstaje człowiek. Z woli Boga, z Jego miłości we współdziałaniu rodziców, tak? Ale z Jego miłości jesteśmy stworzeni. On nas chce. W momencie naszego poczęcia, On nas chce mieć u siebie na wieki ze sobą w niebie. Jaka to jest wielka Jego miłość. I On daje nam imię wtedy już, zna nas po imieniu. Wiecie, ja ostatnio tak sobie rozmyślałam nad tym, jaka wielka jest ta miłość Boża, bo przecież On stwarzając mnie, wiedział już, jak ja Go będę ranić w ciągu całego życia. I On wiedział, że stwarzając mnie, będzie musiał dodatkowo cierpieć na krzyżu za te moje grzechy. Więc On już to wiedział wcześniej, już nie stwarzając, wiedział, że naraża się na jeszcze cierpienie większe z mojego powodu. Więc jeżeli ja sobie to uzmysłowię, że stwarzając mnie, jednocześnie dał mi miłość, wlał ją w moje serce, co w Piśmie Świętym czytamy, Bóg wlał swoją miłość w nasze serce, to tak naprawdę ja jestem zdolna do miłości i do odpowiadania Bogu i ludziom na miłość, ja tylko muszę zacząć to robić. Ja cały czas jestem w świetle Boga od samego stworzenia, od samego początku, od początków mojego życia w łonie matki. Ja cały czas jestem zanurzona w Jego czujnej uwadze, w Jego miłości, w Jego spojrzeniu non-stop. On ze mnie oka nie spuścił. To ja spuściłam z Niego oko, jak się pogubiłam, ale nigdy On ze mnie. I teraz jak ja sobie po takich kolejach życia, o których ojciec tutaj opowiada, trudne dzieciństwo, może i młodość była trudna, może i gdzieś jakieś dziecka, różnie bywa, pogubiłam się, może jakieś narkotyki, może jakieś nieczyste życie, ale jest taki moment, że Bóg bardzo woła, ja tak bardzo potrzebuję tej miłości, idę do Niego i ja wchodzę w ten sam kanał, w to samo światło, w którym byłam na początku swojego stworzenia. On nie patrzy na to, co się wydarzyło. On nadal mnie kocha tak samo, nie potępia mnie, nie ocenia, tak bardzo mnie pragnie. I to jest tak bardzo uzdrawiające, żeby nad tym się zastanawiać, o tym myśleć, do kogo ja idę. Gdzie mogę znaleźć to uzdrowienie w Nim? Mogę. Właśnie do Alicji Lęczewskiej Pan Jezus powiedział takie słowa. Czuwaj dziecko, by nie zaskakiwały cię pokusy. Co jest pokusą? Zwątpienie. Nikt mnie nie zechce, nikt mnie nie kocha. Jestem zły, jestem do niczego. Czytam dalej. Walkę toczy szatan o każdą twoją myśl i każde poruszenie serca. Wszystko, co budzi smutek, żal, niechęć, niepokój, pochodzi od niego. Wszystko to jest atakiem na twoją duszę, by zniszczyć czystość i świętość, do których cię prowadzę. Dlatego pragnę miłości i adoracji, by cię schronić. Dla ciebie tego pragnę, bo wtedy jesteś bezpieczna. W duszy pełnej Boga, to co mówiłam wcześniej, oddajemy mu wszystko, co jest dla nas złe, niekorzystne. W duszy pełnej Boga nie ma miejsca dla pokus podsuwanych przez szatana. Człowiek sam w sobie nie jest zły,
jest tylko bardzo słaby i ślepy. I tak jak pierwsi ludzie w raju musi wybierać między posłuszeństwem Bogu, a posłuszeństwem szatanowi. Kolejne wybory i decyzje kształtują go i rodzą jako dziecko moje albo jako dziecko złego. Życie na ziemi to czas walki o duszę. Nie ma schronienia od tej walki ani wytchnienia, jedynie we mnie, gdy twoje serce pulsuje miłością. Jasne słowa. Będziemy kuszeni cały czas. Schronienie w sercu Jezusa przy pomocy Maryi, bo Maryja wie, jak nas prowadzi. To jest matka, która nad nami czuwa i ona nas prowadzi do Jezusa. Tak jak w Niepokalanowie pokazuje nam. Zobacz, to jest centrum. Ja też jestem na nim skoncentrowana. Ja na niego patrzę i ty na niego patrz. Jak będziesz skoncentrowana na nim, to on będzie skoncentrowany na tobie. Zobaczysz tą koncentrację jego na tobie i dasz radę ze wszystkim. I z chorobą, i z tym trudnym mężem, który ci się wydaje trudny. Trudny się wydaje wtedy, kiedy nie spełnia tego, co ty chcesz, żeby spełnił. Tak swoją drogą. W innym miejscu też tak tutaj Pan Jezus tłumaczy nam, co to są trudni ludzie. Trudni ludzie to są tacy, którzy nie spełniają naszych oczekiwań. Tak, jak mamy oczekiwania i nie spełniają, no to dla nas są to trudni ludzie. Tak, to tak wygląda.
Dobrze, Pani Iwono, kończymy to wprowadzenie, bo słuchacze też chcieliby porozmawiać z naszymi gośćmi. Także bardzo dziękuję. Nasi goście to ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana i pani Iwona Niedbalska. Podaję telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. A na Facebooku jesteśmy na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców i tam pod zdjęciem naszych prelegentów można pisać pytania, komentarze.
Kryjesz w swojej dłoni świat, delikatnie jak puch. Swoją ręką chronisz go, chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad. Jak dziecko tulisz go, ty usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością, leczysz nas. Moje uwielbienie ofiaruję ci, tyle mogę tobie dać. Tylko ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. W tobie moje życie jest, w tobie jest. Na pustyni duszy straciłem twój ślad. Mocno palił mnie mój grzech.
Odnalazłeś mnie.
Napoiłeś duszę mą, nakarmiłeś chlebem swym. Teraz nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie ty. Usłyszysz cichy płacz, kiedy inni się śmieją, i ukoisz ból, gdy inni radzą.
Radio Maria 22:21, audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mówimy o tajemnicy uzdrowienia przez adorację Najświętszego Sakramentu, czyli czekamy na telefony, świadectwa, pytania słuchaczy dotyczące właśnie tego tematu. Czy adoracja Najświętszego Sakramentu jest, ma miejsce w Państwa życiu? Czy klękacie razem przed Najświętszym Sakramentem i wystawiacie się na promieniowanie Pana Jezusa? Kiedyś rozmawiałem z księdzem, który prowadził taki dom, gdzie było leczenie dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków. I tam w ramach, to się przebywa tam parę miesięcy, w ramach tego pobytu jest oczywiście i modlitwa, i msza święta, ale również adoracja, ale jest i praca w polu. No i był człowiek, który absolutnie nie, ja po co ja na adoracji chodził? Szedł pracować w polu, ale potem sobie pomyślał, co ja głupi jestem, tutaj słońce pali, a tam sobie siedzą w chłodnej kaplicy. I poszedł do tej kaplicy, zaczął chodzić do kaplicy. I nie minęło wiele dni, kiedy po prostu wystawiając się nie na słońce, tylko na promieniowanie miłości Bożej, poprosił księdza o spowiedź. Łaska. Tak. Wystawił się na promieniowanie Boże. Mamy telefon, tak? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Anna z południa.
Szczęść Boże, Pani Anno.
Chciałam zapytać taką rzecz. Pani tutaj Iwona mówiła właśnie o takich osobach, które właśnie są bardzo takie, mają ten układ nerwowy, bardzo taki nadreaktywny, są osobami wysoko wrażliwymi i które przechodzą przez jakieś przeszłe, może jakieś też trudne doświadczenia życiowe. Ja właśnie taką osobą jestem, doświadczam od wielu lat już depresji, stanów lękowych. Bardzo dużo przeszłam w terapii, leczę się, modlę się o to uzdrowienie, ale to jestem osobą wierzącą i jakby to uzdrowienie tak nie przychodzi, po prostu te depresje, te lęki, to wszystko dalej to jest. Nie wiem, co mogę jeszcze zrobić, jak adorować Pana Jezusa, w jaki sposób, żeby po prostu skutecznie po prostu wyjść z tego impasu, tak? Czasami mam takie myśli, że po prostu zadaję Bogu pytanie, dlaczego, że chciałabym być taka, być spokojna, opanowana, a jestem taką osobą wrażliwą i pojawia się brak akceptacji do tego, że tak to wszystko przeżywam, że taka jestem, że gdybym mogła, to bym sobie wybrała po prostu bycie bardziej osobą taką stabilną emocjonalnie, nie? No, ale wierzę, że Pan Bóg pewnie miał jakiś plan, skoro mnie stworzył. Nie wiem, jak mam do tego podejść, jak mam siebie zaakceptować. Przechodzę na odbiór. Tak, dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję Pani Anno. Ojcze?
No, myślę, że bardzo dobrze, że Pani jest wrażliwa, bo przecież jest potrzebna pewna wrażliwość duchowa, wejście w adorację. Tylko tą wrażliwość duchową trzeba odpowiednio ustawić. Między innymi, żeby zgodzić się na swoje życie, bo wielu ludzi nie chce się zgodzić na swoje życie, tak jakie jest to, co pani doktor zaznaczyła. Trzeba ze swoimi zranieniami różnymi to życie przyjąć i po prostu zdjąć takie zakładanie często nieraz maski przed Bogiem. Chcemy tak bardzo dobrze wypaść, a może właśnie te wszystkie moje słabości, to wszystko, co mnie tak nieraz i denerwuje, niepokoi, to tym bardziej złożyć w ręce Boże. To nie znaczy pozbyć się, bo to tak niektórzy rozumieją, złożyć, to znaczy oddać i na ten koniec. No i co? I nie przeszło mi nic, nadal przeżywam te stany, ale współpracując, złożyć w ręce Boże, przez ręce niepokalanej, to inaczej chcieć współpracować w przyjąć wolę Bożą, to co choćby ojciec Maksymilian mówił, żeby moja mała wola, ludzka wola, małe moje W, zgadzało się z wolą Bożą i podejmować siłę do przyjmowania tego krzyża, takiego krzyża, że nie lubię w sobie to czy tamto, przeżywam różne obawy, lęki, ale nie poddaję się temu, nie zatrzymuję się, tylko podejmuję tą właśnie drogę z krzyżem, gdzie widzę też Jezusa umęczonego. Idę tak samo tą drogą, ale nie idę sam, idę z Jezusem. Bo chyba cały problem jest w tym, żeby odkryć, już kończę, w tej wrażliwości duchowej, że nie jestem sam, że jestem z Jezusem.
Wiernym temu postanowieniu, żeby trwać przy Nim.
Oczywiście.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Urszula z Mazowsza.
Witam
właśnie
panią.
Włączyłam niedawno radio, wcześniej w telewizji oglądałam program. I usłyszałam panią Anię i chciałam powiedzieć: pani Aneczko, kochana.
Iwona.
Uwierz Bogu. Powiem tak na własnej historii, bo to tak najlepiej chyba oddaję. Ja też jestem bardzo wrażliwą osobą. No, jeżeli troszkę było takie trudne, zostałam sama z trójką dzieci. I byłam, nie wiedząc o tym, byłam, teraz zdaję sprawę, że byłam w głębokiej depresji, może nie w głębokiej depresji, ale wieloletniej, o tak. Że przerażały mnie momenty, były momenty, w których się gubiłam, byłam przerażona, tak jakbym w ogóle nie znała miejsca, gdzie jestem, nie widziała, co robię. To tak po prostu obrazowo, żeby króciutko to naświetlić. I doskonale rozumiem panią. I też, ale byłam osobą wrażliwą, chętną do pomocy i też miałam taką koleżankę, która była też w depresji, była w zakładach psychiatrycznych i tak towarzyszyłam jej też. No jest, bym powiedziała, pięknie teraz sobie radzi. Wyszła do niej to już na boku tylko, tak? A ja na starość cały czas trzymałam się Boga. Mimo różnych tam swoich ludzkich upadków. Ale Bóg dał mi tę łaskę, że jak już moje życie się, już dzieci odeszły, swoje rodziny, wnuki wychowane, no więc wstąpiłam do, zaczęłam myśleć o wspólnocie jakiejś. No i tak po prostu śmieszne, właśnie dlatego to opowiem.
Ale króciutko, pani Urszulo.
Dobrze. Widząc procesję, zobaczyłam czerwone pelerinki i zapytałam, nie patrzyłam, co oni niosą, tylko a to ze wspólnoty krwi Chrystusa, więc po prostu poszłam za tym. Przystąpiłam do wspólnoty krwi Chrystusa bardzo szybciutko jakoś tak. Tak mnie Bóg poprowadził, bo teraz to widzę dopiero. Teraz ja dopiero, dlatego pani to mówi, że ja dopiero teraz to widzę. Ja dopiero teraz to widzę i piszę się list do Pana Jezusa. I ja między innymi napisałam, już nie przepisywałam i zupełnie napisałam to, co mi na myśl przyszło. I napisałam między innymi: dziękuję Ci Boże, żeś mnie tak cudownie stworzył. Później się zastanawiałam, nigdy przecież tak nie myślałam. I Bóg mi to wszystko pokazuje. To jest, teraz przeżywam najpiękniejszy okres w moim życiu. I wierzę Pani Aniu, że tak będzie, bo pewnie Pani słucha. I w Pani życiu zaufać Bogu bez reszty. Tak po prostu, Boże, Ty jesteś wielki. Ja wiem, że to nie przychodzi samo. To, co zrobił, to zrobił Bóg. To sam Bóg robi, to sam Bóg działa, pozwolić mu tylko. Serdecznie dziękuję, serdecznym pozdrowieniem dla wszystkich słuchających i prowadzących. Dziękuję za wszystko, co robicie, jesteście wspaniali, Radio Maryja. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Urszulo. Jakiś komentarz?
Ja bym mogła... Pani...
Przepraszam na emocje. Proszę bardzo.
To chciałam się odnieść do tego, że...
Najbardziej cierpimy wtedy, kiedy jesteśmy rozczarowani, bo my mamy jakieś wyobrażenie o własnym życiu, wyobrażenie o innych. I przez te rozczarowania, tak, cierpimy, ponieważ nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Kiedy oddajemy się w opiekę niepokalanej, a jeżeli stajemy się jej niewolnikami, oddajemy jej zupełnie wszystko, to wówczas pozbywamy się również tych naszych wyobrażeń o naszym życiu. Tego, co było kiedyś, oddajemy to, przeszłość, naszą historię naszej przeszłości, naszą przeszłość i to, co jest dzisiaj, i oddajemy to, co będzie jutro. Czyli jak gdyby pozwalamy Bogu naprawdę kierować swoim losem. Godzimy się na to, jak jest, na to, jak było i na to, jak będzie. I o to właśnie chodzi, żeby przyjąć, tak jak tutaj ojciec mówił wcześniej, siebie takiego, jakim jestem. Bo Bóg nas naprawdę cudownie stworzył i ma dla nas jakiś szczególny plan. W momencie stworzenia Bóg już wiedział, że ty jesteś niezastąpiona, pani Aniu, pani jest niezastąpiona na tym świecie i dla pani, i dla każdej innej osoby jest jakiś szczególny Boży plan, który ona ma wypełnić, ale on się będzie mógł być wypełniony tylko z jego prowadzeniem. Więc jeżeli jesteśmy do niego podłączeni, do jego miłości, to się okaże, co to jest za plan. Na pewno wobec pani też jest ten piękny plan. I tutaj posłużę się, żeby powiedzieć, jak naprawdę nie warto się martwić i smucić, tylko zaufać Bogu słowami ojca Maksymiliana Kolbe. Takie rady. Przede wszystkim unikaj smutku i zmartwień, bo nie ma racji do smutku. Czyż opatrzność Boża nie kieruje światem? Czy może się wydarzyć cokolwiek, o czym by Pan Bóg nie wiedział i nie dopuścił? Jeżeli zaś On to dopuszcza, to bez wątpienia da dobra naszego. Stąd i Twoje cierpienia, które rzeczywiście są przykre, nie powinny Ci odbierać pokoju ani trapić. Zło mieszka jedynie we woli. Jeżeli wola chce dobrze, to chociażby nie wiem, co wbrew tej woli się działo, to ona za to nie odpowiada. Trapienie się w tych wypadkach drażni jeszcze bardziej nerwy i przyczynia się do tych większych zaburzeń. Więcej pokoju. Dużo, bardzo dużo pokoju w oddaniu się całkowitym na wolę Bożą. Wolę niepokalanej we wszystkim. Niepokalaną w 31 stycznia 41 rok. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe.
Tak, odbieram.
Widział, tak, to się dzieje na świecie, a jednak mówił o pokoju, zaufaniu i opatrzności Bożej.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Chciałem się dowiedzieć, co taka osoba uzależniona od alkoholu. Od alkoholu takich, no na przykład papierosów, no już większe rzeczy nie wchodzą, no bo takich używek nie używam, takich narkotyków czy czegokolwiek, no ale...
Ale
alkohol, papierosy,
imię,
no...
Pana imię możemy znać?
Jan.
Panie Janie, dziś mówimy o adoracji Najświętszego Sakramentu, a nie o uzależnieniach. Nie mamy specjalistów od uzależnień, także to jest troszkę nie na temat, ale może ojciec coś powie na ten temat. Dziękuję, panie Janie.
No, ja myślę tak, właśnie, czy człowiek uzależniony od alkoholu, od różnych, od telewizji, od internetu, od pornografii, od papierosów, czy stać go na adorację? Bo to też jest takie pytanie. Myślę, że może na parę sekund stać go. Ale ja myślę, że tu takie mi się od razu pytanie z tą kwestią związało taki problem, że adoracja niekoniecznie musi być związana z bezpośrednim spotkaniem z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, chociaż przed tabernakulą o nią jest najłatwiej, ale może mieć miejsce w każdej porze dnia i nocy i może w tych momentach od uzależnień, teraz będzie wielki post, może od tego, że odejdę od tego piwa, od papierosa, może to będzie ta adoracja, bo może w ten sposób też uwielbię Boga, że tak jak ludzie są, którzy wielbią Boga, spoglądając na szczyty gór, na zachód słońca zanurzającego się w morze, może ja uwielbię Boga przez swoją trzeźwość, wolność od pornografii, wolność od piwa i tak dalej.
Mm-hmm. Dziękuję Ojcu. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze i
zawsze. Teraz i zawsze.
Przepraszam.
Kogo witamy?
Elżbieta z Białegostoku. Słucham tej przepięknej audycji i tak bardzo przeżywam to wszystko, co słyszę, ponieważ jestem już osobą starszą i w młodości, podobnie jak właśnie ta pani Ania, która mnie wyruszyła, podobnie przeżywałam wszystko. Po przeczytaniu książki Ojca Dolindo, Jezus, Ty się tym zajmij, jego życie i to wszystko, co on przeżywał, jakoś tak to zmieniło moje życie. Ostatnio mam więcej czasu, więcej przebywam przed Najświętszym Sakramentem na adoracji i właśnie chciałam powiedzieć pani Ani, że to przyjdzie z czasem, jeśli ona zaufa Bogu i zacznie dziękować za wszystko. U mnie zaczęło się od rekolekcji, kiedy przed Najświętszym Sakramentem otrzymałam dar łez. Bardzo się wstydziłam tego, a tymczasem okazało się, że to był wielki dar oczyszczenia takiego. Przez tydzień czasu płakałam non-stop. Ale właśnie to był początek. To było w młodości. Potem tak dojrzewałam do dziękowania. Już przestałam prosić, tylko przepraszałam i dziękowałam. No i właśnie po przeczytaniu tej książki Ojca Dolindo tak jakoś to bardzo mnie ujęło, że rzeczywiście całkowicie oddałam, zawierzyłam, zaufałam Bogu przez Marię. I bardzo często właśnie powtarzam, jak już sama nic nie potrafię, Jezus, Ty się tym zajmij. I codziennie rano proszę Boga, by moja wola nie przystąpiła Jego woli. Bym zawsze miała rozpoznać, przyjąć i godnie wypełnić Jego wolę. Ale na to właśnie potrzeba ciszy, spokoju. I kiedy tego nie ma i czuję taką potrzebę, natychmiast biegnę na adorację. Naprawdę wychodzę. Czuję takie uzdrowienie. I wszystko, zgadzam się ze wszystkim tym, co tutaj właśnie jest mówione. Także chciałam tylko się podzielić takim telegraficznym skrócie, żeby pani Ania nigdy się nie poddała, nigdy nie zwątpiła i zaufała Bogu. I jeszcze co podpowiem. Nie myśleć o sobie, tylko o innych. Pomagać innym. Tylko jeszcze jest zdrowie i siła i możliwość, bo naprawdę są ludzie, którzy potrzebują pomocy i my naprawdę możemy pomóc, jeśli tylko tego chcemy. I wtedy Pan Bóg daje nam właśnie to, co nam jest potrzebne, jeżeli my siebie oddajemy innym. To tak, przepraszam, trochę chaotycznie w emocjach, ale no, chciałam pocieszyć tą panią Anię.
Dziękujemy pani Elżbieto. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ktoś skomentuje? Ojciec?
No myślę, że pani Elżbieta bardzo pięknie poruszyła ten temat. Jezu, oddaję ci tobie. Tylko trzeba pamiętać, że nie wystarczy, bo to też jest ktoś, nawet ktoś słuchający nas obok, a nie mający tak wielkiej wiary, przeżywający aż na takim poziomie duchowym adorację, może powiedzieć, no tak, i zwalić wszystko na Jezusa. Jezu, zajmij się tym, a ja co? Bardzo ważne jest, i tu chciałbym wszystkim podkreślić, którzy rozumieją adorację, wiedzą, jak ważny duchowy jest jej wymiar, że adoracja jest naśladowaniem też. Oczywiście, żeby naśladować, trzeba się najpierw przyjrzeć Panu Jezusowi w Jego sposobie życia, co Jezus pokazuje Ci w tej medytacji, kiedy idziesz na adorację, kiedy mówisz Mu wewnątrz siebie, Panie, w czym przede wszystkim mogę Cię naśladować, skoro jestem taką istotą słabą? Pamiętajmy, nie tylko oddać, ale jeszcze później naśladować. Nie tylko wszystko oddać, nasze brudy, nasze słabości Matce Najświętszej, ale prawdziwe nabożeństwo do Maryi i do Jezusa, do Jego serca, do Jego miłosierdzia polega na naśladowaniu.
Pani Iwono?
Tak. Sensem w ogóle, sensem, największym sensem człowieka na ziemi życia jest kochać. Nauczyć się kochać i po prostu to czynić. Więc jeżeli idę na adorację i napełnię swoje serce miłością, miłość jest działaniem, można powiedzieć, po dobrej adoracji, prawdziwej, głębokiej adoracji, kiedy naprawdę zjednoczyłam moje serce z Bogiem, mnie wyrywa aż do ludzi, do działania, żeby teraz podzielić się tą miłością, żeby ją przelać na mojego męża, dzieci, żeby pójść do świata i być narzędziem miłości Bożej w świecie. I do tego właśnie Jezus zachęca. O tym mówi, że po to Ci daję moją miłość, żebyś szła z nią do innych ludzi potrzebujących, tych, którzy nawet mnie nie znają. Na adoracji też jest ważne to, żeby po prostu pozwolić Bogu wejść w siebie i rzeczywiście skupić się nie na tyle na prośbie. Prośby też są ważne, ale nie one są najważniejsze. Sama obecność. Ja Ci siebie daję z miłości. Ty mi się dajesz z miłości i ja Ci siebie daję z miłości. Masz dla mnie jakiś plan, to ja go wykonam. Ty mnie uleczysz, bo ja wierzę, że Ty jesteś najlepszym lekarzem. Ja tutaj mówię bardzo skrótowo. Proszę wybaczyć, że tak skrótowo, ale ze względu na czas antenowy. Nie uleczysz moje myśli, moje emocje, pomożesz mi w tym. Ale oczywiście ja jako człowiek też muszę pracować nad tym. Muszę pracować. Ja zrobię wszystko, co tylko mogę po ludzku, używając mojej woli i rozumu. Dałeś mi Boże rozum, więc ja muszę korzystać z mojego rozumu. Jeżeli będziesz chciał, to ja pójdę do lekarza, będę prowadzić zdrowy tryb życia, położę się spać wcześniej, wyśpię się, nie będę następnego dnia taka nerwowa. Czyli będę korzystała z mojego rozumu. Będę żyła mądrze. Wiele rzeczy nie będę robiła, które szkodzą mi na zdrowiu, które są po prostu złe. To chciałam powiedzieć, że rzeczywiście napełniamy się miłością, wyciszamy się i idziemy dalej pracować. Idziemy dalej działać i czynić dobro innym ludziom. Bo rzeczywiście, jeżeli koncentrujemy się na innych, a nie na sobie, to wówczas rozprasza się ten kortyzol w nas. Ja po prostu koncentruję się na innych i jeżeli ja uczynię coś dobrego, zwykłą posługę zrobię w domu, komukolwiek, to wróci do mnie. To ja będę czuła, że ja coś potrafię, jestem wartościowym człowiekiem, mogę komuś pomóc, mogę coś zrobić. I to mnie cieszy. Bóg leczy nas także poprzez nasze działanie na rzecz innych. Dlatego jeżeli ja odwracam się od siebie, to ja najszybciej wrócę do zdrowia i psychicznego, i być może fizycznego także.
Pani Bożena pisze na Facebooku tak. W niedzielę jeździmy z małżonkiem do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu do parafii. Na namiot spotkania, na osobistą modlitwę. Jezus leczy, uzdrawia, oczyszcza w Słowie Bożym. Dziękujemy Jezusowi za cały błogosławiony tydzień i prosimy o łaski na nowy tydzień oraz wypełnienia woli Bożej na każdy dzień. W takiej ciszy, zadumie, medytacji, aż się nie chce wychodzić z kaplicy. No właśnie, tak. Należy spróbować zakosztować, bo nigdy nie próbujemy. I z góry osądzamy, że nic z tego nie wyjdzie.
Tak, bo to jest rozstanie się z miłością. Tam, gdzie jest Jezus, jest po prostu miłością, więc trudno się wychodzić z pomieszczenia, tak, gdzie jest tej miłości tyle, że my jesteśmy w niej zatopieni. Tak jak z jakiegoś, nie wiem, ze spotkania z dobrym przyjacielem, o którym wie, że cię kocha. To też się trudno z nim rozstać. Wypatrzysz na zegarek, jeszcze sekundkę, jeszcze mam chwilkę, jeszcze coś ci powiem, jeszcze z tobą pobędę, jeszcze się z tobą nacieszę. Więc my się możemy nauczyć tego rozkoszowania przebywania z Jezusem, ponieważ On nas właśnie tak kocha. Tylko to trzeba wypracować w sobie powolutku, ale się tego naprawdę można nauczyć. Można potem bardzo za tym tęsknić. U nas w parafii jest w każdy piątek adoracja, taka króciutka, tylko 15 minut, bo na tyle może, nie wiem, ten proboszcz, no tak wyznaczył ten czas. No to dla mnie to te 15 minut, kiedy ja mogę tak blisko domu pobiec i pobyć z Jezusem, patrywać się w Niego, jest jakbym szła
na najpiękniejsze spotkanie z najpiękniejszym przyjacielem. Te 15 minut chociaż mam. Tu pod domem. Także tak blisko. Tak.
Tak,
i tutaj jest adoracja właśnie tą przemianą, że...
Tak, no Jezus przemienia nas w czasie adoracji. Tak, tak.
Spoglądam wtedy przy Jezusie na swoje życie inaczej i przemienionym odkrywam i wzrokiem, i umysłem, że to doświadczenie Jezusa wtedy w jakiś sposób mnie zobowiązuje do takiej przemiany mojego życia, żebym jeszcze lepiej później służył choćby w rodzinie, żebyśmy byli w sobie w miłości bardziej życzliwi, przygarniali siebie nawzajem, wnosili siebie nawzajem w miłości, zachęcali się wzajemnie i budowali. To jest ta przemiana, wzajemnie przeoblekli się w pokorę, o jak bardzo potrzebne jest adoracji, choćby wtedy wynoszenie w pokorze, sam stoję przed Panem Jezusem, zbliżam się w pokorze i niskości swej i później idąc do małżonka, do mojego domu, żebym wzajemnie przyoblekał się w tą pokorę, szczególnie, jakie to jest ważne, kiedy święty Paweł uczył pierwszych chrześcijan, przyobleczcie się w pokorę, czyli zakrywajcie, bo wiemy, że ubranie zakrywa nasze niedoskonałości i pokora jest podobnie jak ubranie, ma zakrywać te wszystkie nasze złe cechy charakteru. No po co pokazywać od razu, że jestem taki raptus, kiedy mogę przeczekać, bo może współmałżonek miał trudny dzisiaj dzień. I tak bardzo jest ważne przyobleć się w tą pokorę, poczekać nie od razu, nie wybuchowo.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Aleksandra, dzwonię z Częstochowy. I ja chciałam właśnie tak... Słucham waszego radia i tak chciałam też właśnie się wypowiedzieć trochę, bo też mam taką sytuację, że jak byłam taką panienką, to chodziłam do kościoła, wszystko w porządku było, na religię też udzielałam się, wszystko. I później, jak założyłam rodzinę, to życie właśnie tak potoczyło się troszeczkę inaczej. Urodziłam syna z zespołem Downa i to wszystko tak właśnie się potoczyło, że na początku miałam trochę takie pretensje do Pana Boga, że dlaczego mnie tak doświadczył w tym życiu. Później jak poszłam do kościoła i powiedziałam, porozmawiałam z księdzem, to ksiądz mi troszkę to wytłumaczył, że to Pan Bóg mnie wybrał, żebym po prostu inaczej zaczęła myśleć o całym tym moim życiu. Tak też przemyślałam te wszystkie słowa i faktycznie... No jest nam ciężko z mężem, bo syn ma teraz już 33 lata i cały czas musi być pod naszą opieką. Ale z drugiej strony też już nie myślę o kościele, raczej nie, zresztą nie myślałam nigdy źle o kościele i nie mam pretensji do Pana Boga. Przeprosiłam go nawet, że tak, takie myśli mi chodziły. I chcę właśnie powiedzieć, że są ludzie, co mają naprawdę gorsze rzeczy, gorzej to wszystko, i wszystko jakoś, bo a to mąż alkoholik, a to narkotyki. I dlatego mówię, no Pan Bóg cierpiał za nas. Więc trzeba jakoś to wszystko przetrzymać i jak tylko Bozia daje, to wszystko przyjmować i dziękować Panu Bogu, że się żyje, że jest wszystko w porządku. Tak tyle chciałam i dziękuję. Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, Pani Aleksandro. Ojcze?
No, Pani Aleksandra poruszyła bardzo piękny wątek, bo przez taką służbę wzajemną w domu, kiedy łączymy to z Chrystusem, no wypatrujemy zawsze tych nowych horyzontów i myślę, że adoracja też ma ten i warto też widzieć ten sens adoracji, wypatrywaniem nowych horyzontów. Zresztą każda msza święta, spotkanie, później przyjmowanie komunii świętej, adorowanie Pana Jezusa, no broni nas, żebyśmy nie tylko spoglądali wokół siebie, ale spoglądali w dal. Daje człowiekowi niejako okazję bycia tam, gdzie często nie sięgają nasze myśli, żebyśmy tam tymi myślami sięgnęli, że może być jeszcze piękniej, że jesteśmy potrzebni, choćby tu temu choremu dziecku, że wiele jeszcze trzeba wykonać kroków, aby no, dojrzewać w swojej wierze i człowieczeństwie.
Tak. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Słuchamy.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jolanta z Łodzi.
Witamy Panią Jolanto.
Chciałam, bo dzisiaj temat jest o tych dzieciach niepełnosprawnych.
Nie, jest o adoracji Najświętszego Sakramentu, a akurat Pani Aleksandra mówiła o niepełnosprawności, ale temat jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Także coś ma Pani, ale Pani Jolanto, do powiedzenia w tym temacie? Halo?
Tak, tak.
No prosimy.
W sumie to adoracja u nas przed każdą mszą świętą godzinę, przed każdą mszą świętą wieczorową o 18:00 msza w naszej parafii jest, a od 17:00 codzienna adoracja. Jest na koronka do Miłosierdzia Bożego i później jest adoracja codziennie, a w piątki od 15:00 do 18:00. Także bardzo często chodzę też. Radia Maryja słucham. Jak nie Radia Maryja, to idę na telewizor, do pokoju i telewizora i tym żyję. Można powiedzieć, że to całe moje życie.
Tak.
No, halo?
Tak, tak, tak.
A oprócz tego jeszcze choruję bardzo, o 30 lat.
No tak.
I to i też taki, jak to mówią, ciężar życia się nosi.
Tak, ale nasze życie jest z Panem Bogiem w niebie.
No właśnie,
a teraz
nie,
musimy
no,
się przygotować.
Jak się cierpi, to podobno jak umrzemy, będzie nam lżej.
Tak, ale razem z Panem Jezusem trzeba cierpieć. Ojciec odpowie.
No trzeba przede wszystkim w tym cierpieniu, w tym, że Pani jest tam na adoracji, to nie chodzi o to tylko, żeby być i to często ludzie to tak mają taką odpowiedź, no po to chodzę, żeby być dobrą. Dobry jest każdy człowiek. Chodzi o to, by przeżyć i tą koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą odmawiamy, nie tylko ją zaliczyć, bo niestety no często zaliczamy wiele modlitw, nie tylko żeby być na adoracji, ale przeżyć, że Bóg mnie kocha, kocha mnie nawet, gdy cierpię, i by tę właśnie później miłość, tą, którą mam, bez względu na chorobę, przekazywać dalej, by kochać ludzi taką miłością, której też doświadczam od Niego. I to jest sens całego tego wszystkiego bycia. Bo jak tego nie ma, tylko narzekanie i mówienie, że cierpię, no to pytanie jest, no i co z tego?
Jaki sens? Odbierzmy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Elżbieta z parafii świętej Trójcy w Ząbkach. Pozdrawiam serdecznie ojca. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, naszych prelegentów, no i pana Leszka i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. w Polsce i na świecie. Chciałam się podzielić, co mi daje adoracja Najświętszego Sakramentu. Należę do wspólnoty Najświętszego Sakramentu Niepokalanej od lat 80. Jeszcze przed pandemią uczestniczyliśmy, kto mógł, kto dał radę, dłużej i krócej, w adoracjach naszej wspólnoty, która była w różnych kościołach Warszawy, a także i wyjazdowa. I mieliśmy tak od 21 do 5, do 6 rano. No, w pierwsze soboty miesiąca no to było to inaczej, bo to było od rana do godziny 14, 15 czy do 12. I to właśnie, że Pan Bóg dał mi tę łaskę uczestniczenia w tych adoracjach, współprowadzenia czasami, to umocniło mnie na lata, które były przede mną. A przecież nie znamy swojej przyszłości. A te lata to była choroba męża. I to bardzo poważna. I w tym wszystkim naprawdę Pan Bóg tak cudownie prowadził. Mąż mój zmarł 23 września w Święto Ojca Pio w zeszłym roku. Ale to było też tak niesamowite prowadzenie Pana Boga przez całą chorobę męża. Przez te wszystkie wydarzenia, które miały w tym czasie miejsce. Teraz po śmierci męża również Pan Bóg wie bardzo. Bardzo mi pomaga, czuję jego obecność, obecność Matki Bożej, wszystkich świętych. Także jest to niesamowite umocnienie i człowiek jest w stanie z pomocą łaski Bożej właśnie poprzez te godziny spędzone na adoracji, właściwie nie spędzone, tylko przy sercu Pana Jezusa, przy sercu Matki Bożej, jesteśmy w stanie dziękować za łaskę krzyża i tego duchowego, tak jak mówił ksiądz Mazuszyński, że mamy dziękować za łaskę krzyża tak duchowego, jak i fizycznego. I prosić o umocnienie w tym cierpieniu. Także Pan Bóg daje mi tę łaskę właśnie dziękowania za każdy krzyż. Ten, który za mną, ten, który jest obecnie i ten, który na pewno w swojej miłości dla mnie przygotował. Bo ksiądz prymas jeszcze pytał tak. Dzieci moje, dzieci Boże, co Pan Bóg ma najpiękniejszego, czym się z nami dzieli? Odpowiedzi były różne, a ojciec to podtrzymował króciutko. Krzyż. Po prostu krzyż. Bo swoją miłość, bo oczywiście mówiliśmy, że miłość i tak dalej, ale w czym ona się wyraża? No to padały różne odpowiedzi, a ksiądz prymas właśnie w ten sposób powiedział. I dlatego dał nam taką wskazówkę na całe życie. Właśnie krzyż, jak za niego dziękujemy, łączymy go z krzyżem Pana Jezusa. Łączymy z cierpieniem Matki Bożej, która przecież jako jedyna, no nie jedyna, bo jeszcze był święty Jan pod krzyżem, prawda, ale właśnie, że do końca wytrwała, nie załamała się, nie opuściła swojego syna. Więc my mamy tak, jak tutaj ojciec mówił, nie tylko żyć tym, ale po prostu nie tylko przeżywać w uniesieniu wielkim te nasze spotkania z Panem Jezusem, z Matką Bożą w Najświętszym Sakramencie, ale po prostu mamy starać się naśladować Pana Jezusa i żyć. A bez pomocy łaski Bożej, bez wstawiennictwa Matki Bożej, bo nie istnieje niemożliwe, jeśli prowadzi wspiera Maryja, jak mówią ksiądz prymas Wyszyński. Także to wszystko jesteśmy w stanie pokonać. Łatwo nie jest, no bo przecież miłość Boża wyrażona w krzyżu dla naszego zbawienia nie była łatwą drogą. Także chciałam się tym podzielić i zachęcić wszystkich, czy na krótszy czas, czy na dłuższy. Idźmy do Pana Jezusa. Tam Mu przedstawmy swoje radości, swoje troski, a wyjdziemy umocnieni nawet po paru minutach spotkania z Panem Jezusem. A jeszcze to, co ojciec też mówił, że możemy adorować Pana Jezusa w codzienności. Tak, ja idąc po drodze też mam tę łaskę, że po prostu jakoś tak... Staram się trwać z Panem Jezusem w łączności z Matką Bożą, właśnie modląc się, idąc po drodze, czy jadąc środkami lokomocji. A jest to niezwykle pomocne, bo człowiek wtedy jest taki bardziej wyciszony i zupełnie inaczej patrzy na te sytuacje, których uczestniczymy, albo które patrzymy, że się dzieją wokół nas. Także bardzo serdecznie wszystkich zachęcam, serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica. Z Panem Bogiem i z Marią.
Z Panem Bogiem, Pani Elżbieto. Chwila muzyki.
Panem Bogiem.
się. Słońca wschód, nowy dzień zaczyna. Już czas zaśpiewać Tobie pieśń. We wszystkim tym, co od Ciebie dziś otrzymam, będę Cię wielbił, gdy dzień skończy się.
Radio Maria, 23:04. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Chciałem zaprosić Państwa na kolejne nasze audycje wtorkowe za tydzień, 23 lutego. Temat: nieobecni, a wiecznie obecni. Ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn, i siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Także będzie o nieobecnych, a wiecznie obecnych, o duszach czyśćcowych. 2 marca. Wielki post w naszym domu. Anna i Janusz Wardakowie, współtwórcy Akademii Familijnej. Rodzice dziesiątki dzieci. 9 marca. Współczesne mity o miłości małżeńskiej. Urszula i Piotr Klimscy ze wspólnoty Szeminew i ruchu Kana oraz Wojciech Sulimierski, psychoterapeuta. Także serdecznie zapraszamy. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Magdalena z Mazowsza, pięknie dziękuję za cudowną audycję. Pamiętam, jak byłam w Niepokalanowie, oprowadzający, to się wiąże właśnie z adoracją, powiedział, że kiedy za życia świętego ojca Maksymiliana, który przecież miał wielkie wydawnictwo, właśnie był pionierem radia, ewangelizacji przez środki przekazu. I ktoś zapytał: proszę ojca, a proszę pokazać nam najważniejszy dział pracy. I ojciec Kolbe zaprowadził do kaplicy adoracji i powiedział: tu jest najważniejszy dział pracy. Także bardzo serdecznie dziękuję za audycję przepiękną, cudowne świadectwa, nauki, bo jest to dla nas taka duchowa elektrownia właśnie, adoracja Najświętszego Sakramentu. I ojciec Kolbe jest najlepszym przykładem. I adorował, szerzył tą adorację i po prostu został wierny Bogu do końca. Wiemy, że był wielkim patriotą, mimo że miał wśród przodków Niemców, miał niemieckie nazwisko, a był wielkim patriotą, odmówił podpisania Volkslisty, został wierny Polsce i Kościołowi, dobrowolnie poszedł na śmierć za brata. Myślę, że to także był owoc między innymi tej adoracji, czerpania siły od Chrystusa. I niech będzie wzorem dla nas, abyśmy od Chrystusa czerpali miłość, siłę, abyśmy żyli i umarli wierni Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi i nie przyjęli znaku bestii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Magdaleno. Odbierzemy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pokój Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Rafał, jeszcze mnie zdrowi, jeszcze mnie zdrowią.
Witamy, Panie Rafał.
Ja chciałem się tylko krótkim moim świadectwem podzielić. Właśnie jeśli chodzi o adorowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Tak.
To jest tak osobiście przeżyłem bardzo mocno kiedyś, powiedzmy, że zostałem sam. Tak naprawdę już nie miałem siły do kogokolwiek się zwrócić, ponieważ no, zostałem samemu, prawda, mam 47 lat, więc można powiedzieć, uwolniłem się od 12 latach, po 11 latach związku niesakramentalnego, po prostu tam jeszcze wiadomo, inne rzeczy dochodziły do tego, że myśmy się rozstali i ja to bardzo mocno przeżyłem, poczucie samotności, no po prostu osamotnienie, takiego w życiu jeszcze nie przeżywałem, ponieważ też jestem samemu, już tak naprawdę moi rodzice już też nie żyją. I w tym czasie, kiedy przeżywałem ten stan takiej depresji, ogólnie mówiąc, przez te wszystkie stany, które przechodziłem, to chodziłem po prostu na adorację do Pana Jezusa. Przed Najświętszy Sakrament mamy w Jastrzębiu-Zdroju całodzienną adorację w Miłosierdziu Bożym, w kaplicy. Po prostu wiele razy, można powiedzieć, wyłem, przepraszam za słowo, bo po prostu płakałem jak dziecko przed Najświętszym Sakramentem, ponieważ czułem się tak osamotniony w tym czasie, kiedy to przyszło, to było 2 lata temu. I za każdym razem ta adoracja trwała, powiedzmy, około 2 godziny, mniej więcej tak teraz czasowo sobie wspominam. Kiedy przyszedłem do kaplicy, często czułem zmorzenie, nawet zasypiałem wiele razy. Gdzieś tam, że tak powiem, przesypiałem w cudzysłowie, bo za chwilę się gdzieś ocknąłem, że mówię, przecież adoruję Pana Jezusa, nie? Ale w tym czasie, kiedy tą adorację podejmowałem, za każdym razem czułem, że nie jestem sam, że ja to przejdę, ten czas, kiedy się daje, że jestem samemu, tutaj nawet w domu siedzę sobie i czekam na czas, kiedy się zmieni na lepsze. Chociaż jest dobrze. W każdym razie chcę powiedzieć, że polecam każdemu człowiekowi, wierzącemu, katolikowi, w każdej chwili, bo ja dzisiaj chodzę na adoracji, nawet kiedy mam taką potrzebę wewnętrzną, po prostu czuję w sercu, że chcę iść na adorację i idę i sobie usiądę czy oklęknę. Zależy, jakim czasie się to odbywa, bo czasami mam więcej czasu, mogę być godzinę i więcej i przeżywam takie piękne chwile. Mogę też podzielić się taką jeszcze chwilę, świadectwo dać. W tym czasie, kiedy 2 lata temu, kiedy podjąłem się adoracji, bo ja po prostu do nikogo nie chodziłem, nikim nie rozmawiałem. Sam przeżywałem z Panem Bogiem, można powiedzieć, ten czas tej rozłąki, tego stanu, który przeżywałem, takiego bolesnego bardzo. Nie miałem potrzeby pójścia do nikogokolwiek. Tam, proszę mi wierzyć, nie rozmawiałem z nikim o tych stanach moich depresyjnych, które przeżywałem w tym czasie, o uczuciach. Po prostu przychodziłem i płakałem. Często płakałem przed Panem Bogiem, przed Panem Jezusem. Kiedyś przeżyłem taki czas przy adoracji, że będąc na adoracji, były sytuacje, że byłem tylko ja i Pan Jezus, a były takie sytuacje, że były 2 osoby, 3 osoby ze mną przyszły na adorację. I ja będąc na takiej, w jakimś tam czasie na adoracji, powiedzmy około godziny, sobie adorowałem Pana Boga. Przyszły osoby, modlą się koło, gdzieś razem się modlimy. A ja w pewnym momencie miałem taki stan ducha, nie umiem go nawet tego opisać, bo boję się nawet jego nazwać słowami. Miałem wrażenie, że nikogo nie ma w tej kaplicy, a ludzie byli. Tylko byłem ja i Pan Bóg. Z Najświętszego Sakramentu wypływały takie mocne, złote promienie. One się rozlewały na całą kaplicę. Przeżywałem taki stan, no nawet, nie wiem, euforii, uniesienia takiego błogostanu, gdzie po prostu te osoby, które były koło mnie gdzieś, widziałem później kątem oka, mówiłem jak najbardziej dobre słowa w duchu, żebyś mógł, Panie Boże, błogosławić tą osobą wokół mnie, które tutaj są. I miałem świadomość, że trzeba wracać, że tak powiem, na ziemię. No dosłownie takie odczucia miałem. I na koniec, kiedy już wyszedłem z kaplicy, no czułem takie szczęście, taką wewnętrzną zalanie. Nie umiem tego nazwać słowami tych uczuć, po prostu brakuje mi słów. Zostałem zalany tymi promieniami, tymi kolorami tego złota takiego wypływającego gdzieś wewnątrz do mnie, do osoby, do ciała. I kiedy wracałem samochodem z domu sobie, jadę około 10 minut do domu jechałem, to na drugim końcu Jastrzębia Zdroju właśnie zorientowałem się, że ja jadę autem. Cały czas jeszcze byłem w zawieszeniu, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, bo byłem świadomy tego wszystkiego i czułem słodki smak w ustach. I chcę się tym podzielić, ponieważ rozmawiałem nawet z księdzem na ten temat w parafii właśnie Miłosierdzia Bożego i powiedział, że to jest łaska, że to jest jakby no dotknięcie Pana Boga. Chcę się tym podzielić, ponieważ raz w życiu takie coś przeżyłem. Raz w życiu czasami przychodziłem na adorację i myślę sobie, chciałbym przeżyć takie coś. Myślę, może dzisiaj przeżyję. Tak, no, że tak.
Dziękujemy, Panie razie, Rafale. Chociaż nie dla tych przyjemności ja powinniśmy adorować.
Nie, absolutnie. Tylko...
Bo często tak? Ludzie dzielą się tymi właśnie przeżyciami takimi. No myślę, że to jest wielka prawda to, co pan Rafał, o ile pamiętam, tak, tutaj zaznaczył. I taką myśl, żebyśmy wyciągnęli, że my nie chcemy, często chcemy, żeby tylko Pan Jezus uleczył bolący nas gardło, żołądek, kręgosłup, a często zapominamy o tym, co jest tak istotne dla Pana Jezusa, uleczenia władz duchowych. Boski lekarz właśnie leczy naszą duszę i właśnie za każdą tą łaskę powinniśmy dziękować za to uzdrowienie duchowe. Ono jest bardzo istotne.
Tak.
Potwierdzę, czeka następny telefon. Proszę pana.
Nie ma telefonu, uciekł. Mamy następny. Już słuchamy Radio Maryja. Halo. Słuchamy Radio Maryja. No coś nie łączy się, ale widzę, następny jest? Nie, dobrze, Iwona.
Mogłabym tutaj dopowiedzieć do tej poprzedniej wypowiedzi i ze słów ojca, słowa Pana Jezusa skierowane do Alicy Lęczewskiej właśnie na temat adoracji. Mówi tak Pan Jezus: będziesz wpatrywać się we mnie w Twoim sercu, bo w czasie adoracji wpatrujemy się też w Jezusa w Twoim sercu, a ja będę czynił w Nim ład, dzień po dniu, przez wiele, wiele dni. I czas ten będzie najbardziej owocnym czasem Twojego życia i tych, którym pragniesz służyć, o których się troszczysz. Serce czyste sprawi, że zwielokrotniona będzie skuteczność Twojej posługi wobec braci. Bez wielu słów, bez wielu działań zewnętrznych, bez zabiegania i szamotania się w świecie. Pokój i ład Twojego serca zrodzą moc, która przemieniać będzie Ciebie i innych i świat. I ostatnie zdanie. Miłość moja jest tą mocą, bo ona jest w sercu czystym i z niego emanuje. I zapewne to właśnie pan odczuwał po adoracji.
Tak, dziękuję.
Taką łaskę wielką.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Roman ze Szczecina.
Witamy, panie Romanie.
No ja, mój PESEL się zaczyna od 47, a więc jestem u kresu biegu mojego życia i oczywiście tą adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przeżywam od miesiąca maja w sposób szczególny razem z żoną, bo u nas w Szczecinie przy seminarium otworzono właśnie kaplicę adoracji, która trwa od 6 rano do 23 codziennie. I z małżonką kontynuujemy to dzieło. Chcę powiedzieć, że przede wszystkim przychodzę do Chrystusa z żoną po to, żeby uczestniczyć w wielkim święcie. Przychodzę do Chrystusa po to, by Go nawiedzić, a jednocześnie by być Jego gościem. I oczywiście przede wszystkim próbuję szukać platformy, na jakiej było najlepiej z Chrystusem rozmawiać. Dlatego też zgłębiam wiedzę na ten temat, próbuję doświadczać, jak to święci odbierali tę adorację. nasza kowalska święta, jak odbierały to inne osoby. Ale mnie szczególnie uderzyło takie zdanie, które wyraził proboszcz z Ars, który obserwował jednego ze swoich parafian, który przychodził, siadał przed, klękał przed tabernakulum i nawet wargami nie poruszał. I w końcu po jakimś czasie proboszcz pyta, no ale to jak to? Przychodzisz, modlić się, nawet wargami nie poruszasz. A mówi, a proszę księdza, ja nie muszę poruszać wargami, bo ja przychodzę tutaj po to, żeby patrzeć na Chrystusa, a Chrystus, żeby patrzył na mnie. I to mi wystarcza. I ja też przychodzę w tej wolności do Chrystusa po to, żeby właśnie wpatrywać się w Niego i otwierać swoje serce na to, żeby On do mnie mówił. Tak jak ten młody prorok przed powołaniem, którego Pan Bóg budzi po nocy i on nie wie, o co chodzi, ale w końcu jego mistrz mu mówi, no to powiedz temu głosowi, Panie, mów, sługa Twój słucha. I staram się właśnie przychodzić tę godzinę przed Najświętszym Sakramentem, słuchać Chrystusa. I w tej ciszy On mi pomaga rozwiązywać problemy, te zaszłe, te, które mnie nurtują dzisiaj i te, które mnie czekają. Ja nie boję się dnia następnego, a kiedyś się bardzo lękałem, co następny dzień mi przyniesie. Dzisiaj wchodzę w następny dzień z tym, że mówię chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Potem z małżonką odprawiamy i ucznię. I staramy się ten dzień zakończyć również z Chrystusem poprzez koronkę do Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Romanie. Piękne świadectwo. I to odbierzemy następny i już chyba ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Nysy.
Witamy Panią Janino.
Wracałam z adoracji. U nas jest całodzienna adoracja w mieście. Wracałam z adoracji, przechodziłam, minęłam dwóch mężczyzn, którzy pili alkohol z jednej butelki. Już byłam za rogiem, bo roku minęłam ich i coś mnie zawróciło. Nie mogłam dalej. Podeszłam do nich, aby się podzielić miłością, jaką zostałam obdarowana. I mówiłam, przepraszam panowie, nie mogę przejść obok z was obojętne, muszę się podzielić z wami. I powiedziałam bardzo, może z dwa zdania i zaprosiłam ich do modlitwy. Jeden się zwierzył, że wrócił z więzienia, ma półtoraroczną córeczkę, drugi nic nie mówił, że jest chory. Panie Boże, Ty się tym zajmij. Powtórzyłam ojca księdza Dolindo. I proszę was, panowie, do trzy zdrowaś Mario. Zakończyliśmy tą modlitwę. Jeden tak bardzo płakał w tym czasie. Ten drugi, proszę panią, muszę pani coś pokazać. Na szyi miał różaniec. I pan mi dał, nie mogę przejść obojętnie. Z miłością, jaką mnie Bóg obdarowuje, że muszę zanieść tą miłość innym, tym biednym, którzy czekają dziś na tą miłość. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Janino. Dziękujemy za wszystkie telefony i może teraz, bo jeszcze mamy w 9 minut czasu, jakieś ostatnie refleksje. Można początek Pani Iwona Niedbalska.
Tak, tutaj ostatnie świadectwo. To była właśnie miłość wprowadzona w czyn. Po prostu to, ona się wylała z Pani. Pani musiała natychmiast obdarować kogoś. Być może uratowała Pani ich życie, może dzięki Pani, może dzięki właśnie temu gestowi pięknemu, sami trafią na adorację i Bóg już się nimi zajmie i powolutku będzie zmieniał ich serca. My musimy tylko wykonać ten pierwszy krok, musimy użyć swojej woli, powiedzieć Jezu, tak, ja chcę pójść i rzeczywiście wystawić się na to światło miłości, wystawić się na spotkanie. Tak jak wystawiamy twarz do słońca, żeby nas opaliło, to my musimy też znaleźć w obecności Jezusa. Musimy chcieć, żeby na nas patrzył. Mała Arabka mówiła krótko, taką piękną modlitwą się modliła codziennie. Jezu, patrz na mnie. Maryjo, patrz na mnie. Patrzcie na mnie. Bo jeżeli wy będziecie na mnie patrzeć, to ja będę bezpieczna. To ja się nie pomylę. A jeżeli się pomylę, to zaraz wrócę z tej drogi, bo wasz wzrok mnie przywoła. Jezu patrzy na mnie, czyli ja chcę, żeby Jezus patrzył na mnie. Więc pójdę tam, gdzie On jest, żeby dać Mu tę możliwość kierowania moim życiem. Sama tutaj mówiłam, że bardzo radośnie i często, jeżeli tylko mogę, do mojej parafii chodzę na tą krótką adorację. Sama dam świadectwo, że rzeczywiście od kiedy częściej adoruję Jezusa, czasem jestem w miejscu, mogę wejść chociaż na chwilę i zatrzymać się i adorować, to potrafię wyciszyć moje myśli, moje życie staje się spokojniejsze, bo mierzymy bardzo szybko i nie mamy czasu nawet się kiedy zastanowić nad tym, co moglibyśmy zrobić. Chcę też powiedzieć, że jeżeli żyjemy tak szybko, to nie mamy, jakby się bardzo boimy, to nie mamy dostępu do tej części naszego mózgu, tej kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji. Jeżeli żyjemy w lęku, to nie mamy dostępu do tej części naszego mózgu. Natomiast w czasie adoracji, kiedy ja odpoczywam, mam odpoczynienie przy Panu, kiedy ja wiem, że teraz On się mną zajmuje, On się mną opiekuje, bo ja Mu się oddaję, ja jestem przy Nim w takim miłosnym przebywaniu ze sobą, to wówczas ja odzyskuję spokój i ja również zaczynam sama myśleć lepiej. Widzę rozwiązania, pojawiają się nowe metody, jakiegoś nowe ścieżki, na które mogę wejść. To się dzieje również i w tej materii, w takiego mojego fizycznego ciała. Zmienia się moje myślenie, mam inne neurohormony w mózgu, takiego medycznego czysto punktu widzenia. A w sprawach duchowych, no po prostu ja się scalam, ja się integruję. I tylko zintegrowany człowiek, który łączy te wszystkie trzy sfery swoje, fizyczną, duchową i ducha swojego, jest w całości, jest kompletny i może widzieć siebie w prawdzie, dzięki spojrzeniu Boga, który pozwala nam siebie zobaczyć w prawdzie, jak naprawdę jesteśmy, obdarowuje nas miłością i dzięki temu my innych możemy potem zobaczyć w prawdzie. Nie będziemy tacy krytyczni, nie będziemy tacy oceniający. My wrócimy i łatwiej przebaczymy. Zobaczymy innych w innym świetle. Będziemy patrzeć oczami Boga na innych, bo tego nie potrafimy najczęściej. Więc na adoracji już Bóg patrzy na nas swoimi oczami i uczymy my się od Niego patrzeć również takimi oczami na innych ludzi. Więc stajemy się bardziej pokorni, stajemy się tak, jakby umniejszamy się, stajemy się bardziej miłosierni. I wówczas łatwiej jest nam okazać miłosierdzie innym. Nie to, że litujemy się nad innymi, bo my jesteśmy lepsi od nich. Nie, nie, nie. My nie jesteśmy lepsi od innych ludzi. Jesteśmy tak sami ułomni jak inni. Ale łatwiej jest nam być miłosiernym wtedy, kiedy my jesteśmy w takim stałym, miłosnym kontakcie z Panem Bogiem. Jak z naszym Jezusem, którego mamy przed oczami. Wychodzimy z kościoła, ostatnia minutka. Wychodzimy z kościoła, zabieramy Jego wygląd. Dobrze, tak by było, że ze sobą. Mam Go przed oczami, mam Go w swoim sercu. Ja Go wynoszę stamtąd. Tak, ta hostia w tym pięknym, ozdobnym naczyniu zostaje, ale ja Go zabieram ze sobą. Ja z Nim idę w życie. Ja już nie jestem sama i już nigdy nie będę sama. Bo Jezus mnie nie zostawi. On chce mi towarzyszyć w życiu. To tylko ode mnie zależy, czy ja o Nim zapomnę, czy też nie zapomnę. I wtedy idę z Nim do moich braci, do mojej pracy, do mojego środowiska. I On będzie zmieniał to środowisko dzięki mnie, dzięki mojej postawie i miłości.
Tak ja jest, Pani Iwono.
Tak. Po prostu nastawić się na słuchanie. Na słuchanie Jezusa. Mhm. A Jezus już da sobie radę. Najbardziej nawet zatwardziałym. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję, pani Iwona Niedbalska. Była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za pani słowa. Zresztą tutaj w internecie też podziękowania pani zbiera. I jeszcze chwilę ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana. Proszę.
Ja tak powiem po franciszkańsku. Jako franciszkanin, że Bóg chce być naszym Emanuelem. Dlatego pragnijmy zawsze nie dla Boga coś robić, bo Bóg od nas nic nie potrzebuje, ale chciejmy być z Bogiem właśnie poprzez adorację. Jak tylko mamy sposobność, to
adorujmy Pana Jezusa i przed Najświętszym Sakramentem, i w naszych domach, szczególnie w naszych rodzinach, bo są one i powinny być tym kościołem domowym, a wtedy rodzina jest takim kościołem, kiedy panuje tam szacunek, kiedy ludzie liczą się z Bożymi przykazaniami, starają się je zachowywać, a świątynia, skoro rodzina jest tą świątynią, to takie miejsce, gdzie ludzie się modlą, gdzie modlą się wspólnie, gdzie rozmawiają ze sobą, gdzie potrafią sobie przebaczyć, gdzie potrafią składać właśnie ofiary wzajemnie, czyli poświęcać się dla siebie, a to jest też szczęście, bycie dla innych. I dlatego zakończę też odwołaniem się do księdza prymasa Wyszyńskiego. Poczekamy na jego beatyfikację. On przypominał ciągle Kościołowi, że cywilizacja i trwałość narodów zależy od stanu ich rodzin. Myślę, że stan rodzin najbardziej, czy są zdrowe i silne, silnym fundamentem tych trwałych i szczęśliwych rodzin jest wiara w Boga, czyli ciągłe z Nim przebywanie, łączenie z Nim naszych wszystkich codziennych spraw. I jednocześnie to jest moje życzenie, żeby nasze rodziny, te, które są, by były rzeczywiście silne Bogiem i Jego obecnością.
Dziękuję bardzo. Ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana, franciszkanin konwentualny z Niepokalanowa, dzisiaj gościł na naszej antenie w audycji dla małżonków i rodziców. Serdecznie ojcu dziękuję.
Ja też dziękuję, serdecznie zapraszam do Niepokalanowa. Tam dzień i noc jest otwarta nasza kaplica adoracji i wystarczy tylko chcieć, jak mówił ojciec Maksymilian, by być świętym. Wystarczy chcieć, by przyjechać, może nawet i z daleka. A dlaczego do Niepokalanowa? Dlaczego szczególnie? No bo sanktuaria mają to do siebie, że jest jakimś miejscem charyzmatycznym, gdzie człowiek to, co szuka, właśnie w takich miejscach najczęściej odnajduje, czyli znów, jak jest pięknym, jak wielkim może być, jak może być twórczym. I to choćby Niepokalanów jest takim zadaniem i wezwaniem, że Niepokalanowy mają być w sercu każdego z nas. I tego bardzo życzę i chciałbym, żeby Niepokalanowy były w sercu każdego z nas.
Tak, dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, ojcu. Szczęść Boże. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za telefony. Dziękuję za wpisy na Facebooku i pani Wandzie, i Marii, i Bożenie, i innym, którym się ta audycja podobała. Także zapraszam na kolejne audycje, zawsze wtorek 21:30. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.